Kraje Unii Europejskiej zmagają się z kolejnymi falami pandemii koronawirusa, nowymi mutacjami i organizacyjnymi wyzwaniami związanymi ze szczepieniami. W tej sytuacji łatwo zapomnieć o sąsiadach spoza Unii, których przecież także dotyka COVID-19. Ukraina boryka się z całą gamą problemów, od wojny na wschodzie po problemy korupcyjne i gospodarcze. Białoruś i protesty prodemokratyczne tłumione przez reżim, który długo bagatelizował problem pandemii. Tymczasem Ukraińcy i Białorusini chorują, a słabe struktury państwowe, służba zdrowia, stoją w obliczu wyzwania, które staje się także metodą dezinformacji i wpływania na te kraje z zewnątrz. O tym, dlaczego Zachód nie powinien zapominać o Ukrainie i Białorusi i jak tym państwom pomagać, rozmawiam z Martą Titaniec z Fundacji Most Solidarności i Timem Boze z niemieckiej organizacji pozarządowej DRA, wspierającej rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Od 2014 roku wydarzenia na Ukrainie dominuje wojna na wschodzie kraju, konflikt z Rosją, okupacja Krymu. Czy ten konflikt wpływa także na sposób radzenia sobie z pandemią? Marta Titaniec.
Paradoksalnie tak. Projekt realizowaliśmy w 2019 i 2020 roku, czyli właśnie w momencie pojawienia się pandemii. I ciekawe, że przez to, że zona buforowa, czy buforna zona, jak mówią Ukraińcy, była w jakimś sensie odseparowana od części kraju, odseparowana w tym sensie, że ludzie i pouciekali stamtąd od 2014 roku. Tam jest trudno dojechać, to już komunikacyjnie. Drogi w ogóle nie są jeszcze ciągle dobre na Ukrainie, a szczególnie tam. To są w dużej mierze wioski, więc praktycznie do jesieni 2020 roku nie było zakażeń na wioskach, gdzie pracowaliśmy. Oczywiście zostały wprowadzone obostrzenia w całym kraju, w tym i na Donbasie. Obostrzenia bardzo mocne, one trochę później zostały wprowadzone w stosunku do tego, jak się okazało, że mamy pandemię w Europie, w Polsce, w kraju sąsiednim, w tym sensie w Polsce. Zostały jakoś w połowie marca wprowadzone, zostały zamknięte. Buforna zona została zamknięta w takim sensie, że mogły tam tylko wjeżdżać pomoc medyczna, osoby, które miały pozwolenie ze służb wojskowych, więc taki był trudny w ogóle moment, że ci ludzie byli pozbawieni przez krótki moment takiej stałej opieki medycznej, jaką właśnie żeśmy świadczyli w ramach naszego projektu finansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc ciekawe, że do jesieni nie było w sumie zachorowań. Zaczęły się jesienią i co jest ciekawe też, że od początku pandemii, od marca 2020 roku do teraz, obwody zachodnie Ukrainy przodują, są tak zwanymi krasnymi zonami, przodują w liczbie zachorowań. I tak samo na Donbasie zaczęły się zachorowania wtedy, kiedy ludzie zaczęli wracać z zachodu, czyli no też i z Polski, z pracy i przywozili właśnie wirusa. Więc ciągle ta strefa zachodnia paradoksalnie lepiej zindustrializowana, ma większy wzrost zachorowań i nawet dzisiaj niż strefa buforowa na Donbasie, ale też już są zachorowania. I co, jak rozmawiałam z ludźmi, bo byłam, udało mi się być w sierpniu i w grudniu 2020 roku na Donbasie, strasznie to ich tak psychicznie mocno zdołowało. Naprawdę zobaczyłam po 2 latach pracy z tymi ludźmi, dość regularnej pracy odwiedzin, zobaczyłam ich innymi. Oni widzieli oprócz traumy, bo strzelają dalej. Oni mówią, jak byłam w grudniu, mówili, no, noc wcześniej słychać było strzały, więc to nie jest tak, że konflikt się zakończył i to też chcę jasno powiedzieć, tam ciągle to trwa, chociaż o tym już nikt nie mówi, to do tego, do tej traumy i praktycznie zawsze płaczu, jak mówią o tej wojnie, o wybuchach, doszedł taki, nazwijmy to podskórny lęk, jeśli chodzi o zarażenia. Oni widzieli śmierć, znaczy w takim sensie o wojnie słyszeli ją i wiedzieli, że giną żołnierze, jakby słyszeli właśnie, że statystyki, tak tu widzieli swoich sąsiadów, którzy umierają. I to bardzo też widzę mocno wpłynęło i też potwierdziła mi to psycholożka nasza w projekcie. W momencie właśnie od lockdownu dużego wsparcia potrzebowali, w dużej mierze kobiety to są, ale też mężczyźni, opiekunowie osób starszych, właśnie nasi też beneficjenci, w takiej podtlimce, jak oni mówią, wsparciu, jak przeżywać to zamknięcie, które się jeszcze spotęgowały przez COVID, bo ta infrastruktura nie działa to cały czas. Ja widziałam zakłady, które upadły w 2014 roku. Widać na Donbasie to, co zrobił konflikt, że 5 lat temu te wioski jeszcze żyły, ci ludzie dawali sobie radę i każdy mówi, teraz nie ma nic. Populacja się zmniejszyła kilkunastokrotnie. No, była w grudniu, to urodziła się w jednej wiosce jedno dziecko, no to świętowali. Tak, to są raczej i zgony, i wyludnianie się cały czas Donbasu.
Ci ludzie czują się porzuceni przez własny kraj i przez świat? Czy mają poczucie, że jednak ktoś w tej sytuacji stara się im pomóc?
Czują się porzuceni przez własny kraj. Znowu pytałam się o szczepienia. Zbyt późno Ukraina zaczęła negocjować szczepionki. Mają to być chińskie, nie rosyjskie. I już czytam i słyszę od ludzi, że organizacje społeczne zarzucają korupcyjne działania w firmie, która jedynemu dostawcy podobno na Ukrainie obecnie zarzucają korupcję czy jakieś działania parakorupcyjne w sprowadzaniu szczepionki. Szczepienia się mają zacząć dopiero prawdopodobnie od kwietnia z powodu opóźnień w podpisywaniu kontraktów, no i wewnętrznych konfliktach. I to bardzo mocno wpływa. Znaczy ludzie nie ufają własnemu krajowi. Pytam się, jak wyglądają zachorowania. One spadły, no jak wszędzie spadły, ale usłyszałam coś ciekawego, że ludzie nie dotrzymują kwarantanny. Nie zachowują kwarantanny, nie zachowują dystansu społecznego, nie zachowują obostrzeń. Dlaczego? Jest tak potworna bieda. Lockdown jeszcze spowodował tą biedę w jeszcze większym stopniu i nawet podwójnie, ponieważ dużo ludzi wróciło z Polski i już nie wróciło do zakładów pracy w Polsce. Mówią mi znajomi, że po prostu liczy się praca. Musimy zarabiać. I nawet w tym przypadku w jakimś sensie zdrowie nie jest ważne, jak praca, żeby wyżywić się. Wyczytałam w danych, że w 2019 roku migranci zarobkowi przesłali w przekazach bankowych 12 miliardów dolarów, co stanowi równowartość 9 PKB na Ukrainie. Zresztą to chyba też widać w Polsce, że ta liczba się zmniejszyła Ukraińców, którzy pracują w Polsce, co się odbija bardzo mocno na gospodarce Ukrainy.
Do rozmowy z Martą Titaniec wrócimy za chwilę. Tim Boze pracuje dla organizacji pozarządowej DRA z siedzibą w Berlinie i od 2014 roku koordynuje projekt monitorujący przestrzeganie praw człowieka na wschodzie Ukrainy. Czy sposób radzenia sobie z pandemią COVID-19 na Ukrainie w jakikolwiek sposób różni się od tego, jak robią to kraje Europy Zachodniej?
Problem polega na tym, że Ukraina jest krajem biedniejszym z jednej strony, z drugiej strony znajduje się w otwartym konflikcie z Rosją. Ma takie problemy związane z systemem opieki zdrowotnej, który w zasadzie jest dosyć podobny do tego postradzieckiego systemu. Więc są problemy, które są specyficzne w Ukrainie. I z tego powodu eksperci na przykład rok temu mieli obawę, że cała pandemia może mieć bardzo fatalne skutki w Ukrainie w ogóle.
A na czym polegają te problemy?
Przede wszystkim w małych miejscowościach poziom szpitali jest na niskim poziomie, nie ma tyle dużo współpracowników, lekarzy, pielęgniarki, którzy nie są specjalistami, którzy nie pracują. Na przykład w Kijowie bardzo niedużo zarabiają. Jest ten cały problem korupcji też na poziomie lokalnym. I Ukraina jest w sensie politycznym dosyć słabym krajem, nie jest członkiem Unii na przykład, więc dopiero teraz ma dostęp do szczepionki na przykład. Ukraina jest dosyć późno w tym procesie. Tak.
Jakiej pomocy udzielacie jako organizacja?
Mamy biuro na wschodzie Ukrainy, w Słowiańsku. Taki centrum społeczeństwa obywatelskiego, w tym miejscu Trukaria się nazywa. Zrobiliśmy taką kampanię informacyjną dla tego regionu. Współpracowaliśmy z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi w sferze pomocy humanitarnej. Tam pomoc humanitarna przede wszystkim potrzebna na linii kontaktu. jednocześnie nasi koledzy, to są obrońcy praw człowieka, Ukraińcy, robią taki monitoring sytuacji też na obwodzie donieckim, lugańskim, związany z COVID-em w tej chwili. Informujemy tutaj w Berlinie o tym, co się dzieje. Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi ukraińskimi kolegami. Staramy się po prostu być optymistami i możemy też powiedzieć, że no, taka cała katastrofa humanitarna nie nastąpiła w Ukrainie. To jest, są też takie wątki pozytywne w jakimś sensie. To jest ukraiński rząd jednak reaguje na wyzwanie.
Odbiór waszych apeli w Niemczech. Czy jest pozytywny odbiór i wola pomagania? Czy raczej podejście jest takie, chwilę, mamy własne problemy, najpierw zajmijmy się sobą i może w przyszłości spojrzymy poza granicę Niemiec, poza granicę Unii Europejskiej?
Odpowiedź jest niejednoznaczna. Z jednej strony z 2014 roku widzimy, że solidarność rasta ze strony niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego, no też na poziomie politycznym. I nie mam wątpliwości, że ta polityka wsparcia się, mamy taką kontynuację. Problem polega na tym, że pandemia ma takie skutki, że Niemcy przede wszystkim się zajmują Unią Europejską w tej chwili i z tym, co się dzieje w naszym regionie. Więc trzeba po prostu lobować, żeby ta współpraca z Ukrainą będzie kontynuowana.
Jakie są oczekiwania ze strony ukraińskiej?
Oczywiście bardzo ważna sprawa to jest dostęp do szczepionki i wsparcie ze strony Niemiec, Polski, ze stron bałtyckich też bardzo potrzebne jest wsparcie w tym kierunku, żeby Ukraina dostała po prostu wielu dawek szczepionki. Współpraca w sferze komunikacji jest bardzo ważna rzecz. Nie zapomnieć o tym, że ciągle mamy do czynienia z tym procesem dezinformacji na przykład. Na to trzeba reagować i w tej sferze po prostu potrzebna jest też taka współpraca. Skutki ekonomiczne są bardzo trudne, socjalne, więc kiedy chodzi o to, żeby planować, jak wyjść z kryzysu w planie ekonomicznym, socjalnym, społecznym, to jest bardzo ważne, żeby Ukraina brała udział w tym procesie. Nie jest członkiem Unii, z tego powodu nie jest w środku tych procesów, no to jest bardzo ważne po prostu patrzeć na to, współpracować i też rozumieć, jakie skutki te wydarzenia ma na to, co się dzieje w Ukrainie.
Patrząc na Białoruś, bo wspominałeś, że działacie również na Białorusi, czy w obecnej sytuacji jest realna możliwość zrobienia czegokolwiek na Białorusi?
To jest bardzo ważne pytanie. Ja nie wiem dokładnie, czy można zrobić coś wokół pandemii, można współpracować z rządowymi partnerami w Białorusi w tej sytuacji. Ja wątpię, że to jest możliwe. No, ja widzę, że wolontariusze są aktywni. Społeczeństwo w Białorusi działa pod bardzo trudnymi warunkami. Ja mam takie wrażenie, że Polska ma dużo doświadczenia, jak wspierać pod bardzo trudnymi warunkami. Mam takie wrażenie, że Niemcy powinien po prostu chodzić tym szlakiem i bardzo ważne być optymistą. Sami w tej chwili pomagać tam, gdzie to jest potrzebne.
Wspominałeś o dezinformacji. Jaką dezinformację widzisz? Co się dzieje takiego, co identyfikujesz jako dezinformację związaną z pandemią?
To jest widoczne na wschodzie Ukrainy, że ten, kto patrzy telewizję z Rosji na przykład, myśli, że szczepionki Pfizera są, nie wiem, bardzo niedobre. Ludzie też na wschodzie nie mają dużo zaufania do rządu, co pod warunkami pandemii jest niedobrze, bo nie da się po prostu komunikować tak racjonalnie. I w tej chwili na przykład ludzi w Ukrainie w ogóle nie mają zaufania do procesu szczepienia, co jest wyzwaniem dla ukraińskiego rządu i dla całego systemu.
Ale to może warto skorzystać z rosyjskiej szczepionki. W końcu WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, zatwierdziła szczepionkę Sputnik.
Ukraiński rząd jednoznacznie mówił, że to nie zrobi i pod warunkami otwartej agresji i faktem okupacji Krymu mam takie wrażenie, że to jest racjonalne. Decyzja. Pod tymi warunkami to jest specjalnie ważne dla partnerów Ukrainy pomóc tym, żeby Ukraińcy dostali jak najszybciej po prostu dostęp do takiego procesu szczepień, tak jak kraje wewnątrz Unii Europejskiej. Tak. Ja mam takie wrażenie, że to jest taki kluczowy moment, że ten cały kraj znajduje się w kryzysie też ekonomicznym, trzeba po prostu planować ten cały proces. W jakich warunkach chcemy żyć razem w przyszłości? To jest taki kluczowy moment polityczny w tej chwili też.
A z punktu widzenia takiej działalności, budowy społeczeństwa obywatelskiego, możesz opisać jakiś projekt? Jak dokładnie wygląda działanie mające czy przeciwdziałać tej dezinformacji, czy uświadamiać, budować społeczeństwo obywatelskie w tej chwili na Ukrainie?
Ukraińskie społeczeństwo obywatelskie się rozwija bardzo dobrze i działa efektywnie. I organizacje są bardzo ciekawymi partnerami. I mam takie wrażenie, że rozwój współpracy międzynarodowej z ukraińskimi partnerami w sferze medycyny, w sferze rozwoju praworządności, w sferze dezinformacji, to jest rozbudowa współpracy międzynarodowej z ukraińskimi partnerami. To jest ważna rzecz.
Tim Boze z DRA podkreśla wagę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Unii Europejskiej z organizacjami białoruskimi i ukraińskimi. Zachód ma bogate doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych czy humanitarnych. Czy pojawiły się też konkretne pomysły wsparcia walki z pandemią? Jak organizacje, takie jak Fundacja Most Solidarności, zareagowały na koronawirusa? Marta Titaniec.
Pandemia przyszła w momencie, kiedy realizowaliśmy drugi moduł projektów na Ukrainie. Nie tylko Most Solidarności, moja fundacja, także inne. W pierwszym rzędzie nie było problemu ze zmodyfikowaniem działań projektowych pod wymogi pandemii. No i poszły środki, u nas dużo nie było zmian, ale też poszły środki na zakup środków ochrony osobistej. Nie było, znaczy nikt nie dostarczył, nie umożliwił, nie było na rynku maseczek. Zresztą to wszystkich to zaskoczyło, uniformów. To zapewniały organizacje pozarządowe oraz też rząd polski, bo wiem, że mój partner Kairas Mariupol z Donbasu otrzymał grant z ministerstwa, z ambasady, przepraszam, w Kijowie, właśnie dostarczenie środków bezpieczeństwa ochrony osobistej do placówek medycznych. Więc można powiedzieć, że szybciej się zorganizowały podmioty obywatelskie, czyli organizacje pozarządowe, czy znowu pomoc zagraniczna. Wiem też, że Niemcy pomagały również, ale też Polska. Polska ogłosiła w ubiegłym roku konkurs COVID Response dla organizacji. Widziałam, że były to projekty w dużej mierze edukacyjne. Czekamy teraz na ogłoszenie konkursu rozwojowego, gdzie wiemy, że będzie Ukraina. I mam nadzieję, że również ten element przeciwdziałania, czy jakoś zabezpieczeń, przeciwdziałania zabezpieczeń będzie realny. Sama uczestniczyłam jak w naszym projekcie, to był projekt medyczny, więc lekarze do wiosek w zonie buforowej i normalnie szkolili, mieli takie z WHO przetłumaczone na język rosyjski. Tam jest na Donbasie język rosyjski, w dużej mierze praktykowany po rosyjsku, jak myć ręce, jak zakładać maseczki, jak się chronić. Czyli beneficjenci, czyli babuszki, jak mówią moi partnerzy, w maseczkach już te słuchały, dopytywały się, dlaczego trzeba myć tak długo ręce, jak, na czym to polega, co się dzieje. było duże zainteresowanie i duży nacisk położyliśmy na ten element edukacyjny, szkoleniowy i dla opiekunów, jak się opiekować, jak przekonać do tego, żeby utrzymywać dystans, bo to też było tak na początku niedowierzanie, ale właśnie oni byli jakoś ocaleni przez te kilka miesięcy, nie było w ogóle zachorowań na Donbasie, więc ta pandemia była jakimś takim mitycznym zagrożeniem. W momencie, kiedy się pojawiła, to też się pojawiło duże zainteresowanie, jak się chronić, jak chronić siebie i jak chronić te osoby starsze. W dużej mierze, które tam pozostały, tam jest mniej więcej wioska, gdzie pracowaliśmy, 80% mieszkańców to są osoby powyżej 70 roku życia, czyli wszyscy w grupie ryzyka.
Potrzeby są ogromne. Na Ukrainie, pomimo konfliktu zbrojnego na wschodzie, pomagać można. Białoruś jest zupełnie inną historią. Tu na przeszkodzie przede wszystkim stoi represyjny reżim. Niemniej Zachód, organizacje, ale także rządy w Unii Europejskiej nie mogą zamykać się w sobie i zapominać o sąsiadach, o czym przekonywali Marta Titaniec z Fundacji Most Solidarności i Tim Boze z organizacji DRA. Serdecznie zapraszam do posłuchania innych podcastów portalu Nowa Europa Wschodnia. Jarosław Kociszewski.
Podcast zrealizowany przez Freerange Productions.